Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jechał pan samochodem do nas?
Tak.
Jak pan jedzie przez Trójmiasto, dostrzega pan zwiększającą się liczbę banerów i plakatów z kandydatami?
Bardzo delikatnie. To specyfika wyborów prezydenckich, że tych banerów jest stosunkowo dużo mniej niż parlamentarnych czy samorządowych.
Na szczęście, powiedziałbym trochę. Ale to oznacza, że nam kampania wchodzi już w inną fazę, już jednak kandydaci trochę zaostrzają swój kurs?
Wydaje mi się, że jeszcze odrobinkę. Znaczy taką naturalną cezurą jest moment, kiedy kończy się rejestracja kandydatów, więc już wiemy, kto jest tym oficjalnie zarejestrowanym, kto nie jest, mamy zamkniętą pulę. Ja w ogóle mam taką teorię, że ludzie też mają kilka takich progów wejścia swoim zainteresowaniem w kampanię wyborczą. Jeszcze chyba znacząca część Polaków do tego progu nie doszła. Wie, że są wybory, ale jakoś tak szczególnie nim nie żyje.
Teoryjka.
Taka teoryjka, mała teoria. Na własny użytek.
Rozumiem.
Tak.
To a propos tego właśnie rejestrowania kandydatów i tych cezur czasowych, które nam się powoli zbliżają. Coś się jeszcze może zmienić po stronie kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość?
Nie, znaczy to w ogóle to... dywagacje na temat rzekomych dywagacji na temat zmiany kandydata...
No takie się pojawiają w przestrzeni medialnej.
To był od początku fake news i jest nim dalej, tak? Znaczy wszędzie się pojawiają, poza tymi, co to rzekomo mają się zastanawiać. Znaczy wszyscy, co to mają niby rozważać tą zmianę, to stanowczo dementują, ale dyskusja dalej trwa w najlepsze.
Bo nawet takie badania się pojawiły, według którego... Takie badanie, według którego 46% respondentów uważa, że Prawo i Sprawiedliwość powinno wymienić swojego kandydata. I tylko 22% ankietowanych uważa, że nie powinno go zmieniać. To było badanie robione już po tej historii z tak zwanym Tadeuszem Batyrem, właśnie w kontekście tego, czy te doniesienia nie wpływają na ocenę kandydata.
Nie wiem. Być może było takie badanie, ciężko mi to w jakikolwiek sposób komentować. Zmiana kandydata byłaby ze wszech miar bez sensu. Przede wszystkim dlatego, że jest to po prostu bardzo dobry kandydat, który jestem przekonany ostatecznie zwycięży, choć walka będzie trwała, na pewno będzie emocjonująca i będzie trwała do ostatniej chwili, bo przewaga po drugiej stronie instytucjonalna jest ogromna. Pieniądze, media, służby, wszystko pracuje na Rafała Trzaskowskiego.
Jakbym słyszał zdania wypowiadane przez polityków dzisiaj rządzących 5 lat temu w opozycji na temat kampanii Andrzeja Dudy.
No, niewątpliwie wówczas Andrzej Duda miał dużo więcej takich zasobów.
Też miał tę machinę za sobą po
instytucjonalnych.
Prostu.
No całą machinę nie, no bo to jest taka specyfika polskiego w ogóle systemu społeczno-politycznego, że on został trwale zaprojektowany przy okrągłym stole jako sprzyjający jednej ze stron. Więc w szczycie potęgi jest blisko remisu, w szczycie potęgi Prawa i Sprawiedliwości, czyli wtedy, kiedy na przykład Prawo i Sprawiedliwość rządzi, czyli ma po swojej stronie chociażby media publiczne, wiele innych instytucji. To jest tak no prawie pół na pół z lekką przewagą drugiej strony, a jak jesteśmy w opozycji, to jest tak 95-5, powiedziałbym.
Ja tak jeszcze do tego badania UC Research dla Onetu prowadzonego właśnie w sprawie ewentualnej wymiany kandydata wrócę, bo chcę pana zapytać, w pana ocenie ta sprawa Tadeusza Batyra, czyli alter ego Karola Nawrockiego, naukowe alter ego, nie zaszkodzi?
Znaczy to nie naukowe, tylko właśnie popularne. No, Karol
popularno-naukowe, tak
Karol Nawrocki,
tak.
Będąc naukowcem i zajmując się określoną tematyką od strony naukowej, wydając książkę, która jest popularna, która nie trzyma rygorów naukowych, jest z innego obszaru, wydał pod pseudonimem literackim, więc...
Ale jak pan to ocenia, tak po ludzku? Tak całą tę sytuację z tym wywiadem, z tym chwaleniem Tadeusza Batyra przez Karola Nawrockiego i odwrotnie.
No nie wiem.
Nie śmieszy to pana?
Znaczy, śmieszy w sensie, wywołuje taki sympatyczny uśmiech, no ciekawo, od ciekawostka, nic, absolutnie nic złego. Natomiast no to jest tak, że Karol Nawrocki jest od 3 miesięcy poddany takiej wizerunkowej obróbce z krawaniem, że co tydzień trzeba wrzucić jakąś nową aferę, pseudoaferę, na takiej zasadzie, że na koniec dnia się okaże, że nic w tym nie było, ale niesmak pozostanie. Tu klasyk propagandy, dr Józef Goebbels miał taką zasadę, obrzucajcie błotem, zawsze coś się przylepi i ona tu jest ewidentnie stosowana.
Ale myśli pan, że to jest taka propaganda niemalże goebbelsowska, czy coś tam jednak, no to się nie bierze znikąd. No ten Tadeusz Batyr zaistniał, tak? Ta książka no więc, istnieje, ten wywiad się pojawił.
O więc. Właśnie o taki efekt tu chodzi, tak? Aha. To znaczy zwykły człowiek powie, no może tam przesadzają, może coś tam było, nie wiem właściwie o co chodzi, no ale coś tam takiego negatywnego było. Dokładnie takie skojarzenie chodzi, czy odwołując się do innego klasyka, czyli Józefa Mackiewicza i jego analogii o czarnym suficie. Ktoś, kto tak sobie trochę kłamie, jak ma nas przekonać, że biały sufit jest czarny, to będzie mówił, a może szary, a może gdzieś tam w kątach zszarzał, a coś. A bolszewik powie, czarny jak noc. I teraz zwykły człowiek mówi, no nie, no coś ty musi być. Skoro on tak twierdzi, no to coś pewnie w tym było.
Ale wydał książkę pod pseudonimem?
Wydał oczywiście, ale Karol to nie Nawrocki? Jest niczym złym, więc okay. Robienie z tego jakiejkolwiek... Więc mówienie o tym jako jakimkolwiek w kontekście zarzutu, afery, czy to w czymś zaszkodzi, to jest ta manipulacja, no bo to jest absolutnie normalna rzecz, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, no tak samo jakby na przykład znany lekarz napisał pośle, kryminał, to pewnie też by wydał go pod
dobra,
pseudonimem.
Dobra, to skupmy się
no.
Na, tych, na chwilę, jeszcze wchodząc w tę historię, skupmy się na faktach. Mamy doktora Karola Nawrockiego, pracownika IPN-u, który pod pseudonimem Tadeusz Batyr wydaje, no, biografię z zagrobu, tak? Gangstera, w uproszczeniu. Już nie wchodźmy w szczegóły, bo to nie chodzi o to, o czym ta książka była, tylko chodzi o to chyba o sposób, w jaki była promowana. No, jakby to nie odbiera powagi komuś, kto pod pseudonimem sam o sobie mówi, że inspirował się sam sobą trochę, no to jest takie...
Nie, no ponieważ siłą rzeczy się inspirował, bo był to obszar jego zainteresowań takich naukowych, stricte naukowych, tak? Działalność podziemia przestępczego, a temat, ponieważ jest gorący, jakby taki, no, interesujący ludzi, więc no również w takiej formie bardziej popularnej można to było wydać. No i ta otoczka w postaci tam wywiadu z zaciemnioną twarzą i tak dalej, no to była promocja tego rodzaju książek, jakie
ale
się
odbywają
cały
czas. Ale to nie
był
materiał sponsorowany,
czas, no.
Chyba, nie? Tak
tego już nie wiem.
Znaczy, nie był tak podpisany.
Promocja ze strony autora, tak?
Że rozumiem, w ten
wchodzi
sposób.
Wchodzi w tej roli tego piszącego, jak wiemy teraz, pod pseudonimem się tam pojawia, więc no nie wiem, no ja powiem tak, no dużo,
pan nie widzi w tym
dużo
nic
ludzi w Polsce tak? Mniej książek przeczytało niż Karol Nawrocki napisał,
to
więc
na pewno,
raczej bym z
to
tego, że pisze książki, zarzutów nie robił.
Nie, to nie jest zarzut, że pisze książki, to bardzo dobrze, tylko to jest jakby kwestia tego właśnie, jak one są
co
promowane.
Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo to też, bo jeden z takich wizerunków, który się próbuje urobić, to jest, no, że tam się przejęzycza, że coś, że taki jakby, no, nie do końca mądry. No to taki jeden właśnie, no, ta praca trwa. Ileś tam tych negatywnych stereotypów się do niego próbuje przylepić, a na koniec i tak wygra.
To jest deklaracja, rozumiem.
Znaczy, tak
czyli nie
mówię...
martwi was na przykład zmniejszająca się różnica między Sławomirem Mentzenem a właśnie Karolem Nawrockim popieranym przez
nie, wręcz rzecz. Przeciwnie. Uważam, że bardziej na to i też tak patrzymy strategicznie z punktu widzenia wyniku w drugiej turze, bo wszystko na to wskazuje, że druga tura będzie. I blok kandydatów opozycyjnych w drugiej turze generalnie summa summarum zyskuje stopniowo, a blok kandydatów rządowych traci. A ci kandydaci opozycyjni będą mieli swojego przedstawiciela w tej drugiej turze. To, że Sławomir Mentzen rośnie, to jest moim zdaniem wynik dwóch nałożenia się na siebie dwóch czynników. Po pierwsze jest grupa elektoratu, która szuka trzeciej drogi, która ma dość konfliktu PO-PiS, chce jakiejś nowej siły, która by nie była ani jednym, ani drugim.
Jest taki konstrukt, jak trzecia droga.
No i oni zaparkowali w 23 roku w trzeciej drodze i się bardzo srodze zawiedli. To znaczy okazało się, że to nie jest żadna nowa siła, tylko wykonawcy poleceń jednej z tych dwóch poprzednich, a konkretnie Donalda Tuska. A drugie, no to sytuacja, w której narasta liczba ludzi, którzy bardzo źle oceniają obecne rządy. Przytłaczająca większość Polaków mówi, że żyje im osobiście, żyje się gorzej niż dwa lata temu. Ale z drugiej strony, no jest bardzo utrwalony ten taki medialny, czarny stereotyp PiSu, 8 gwiazdek i tak dalej, i tak dalej. No więc chcą być przeciw rządowi, ale jeszcze nie chcą być za PiSem, no bo to mają bardzo utrwalone. No i dwa te czynniki wskazują, że taka rzeczywista trzecia siła, jaką jest Konfederacja i Sławomir Mentzen, rośnie w siłę. Natomiast no nadal jakby mówienie o jakiejkolwiek mijance to są mrzonki. Będzie bardzo dobry wynik, ale bez przesady.
Czyli druga tura dla Karola Nawrockiego w pana ocenie jest pewna?
Prawie że. Znaczy tak jak oczywiście...
Czy wygrywa w pierwszej, bo to pan powiedział, że wygra.
Oczywiście nie,
to,
nie. No, znaczy to ja, bardzo by się chciało, ale bez przesady. Trzeba być realistą. Jeżeli miałbym prognozować, bo to zawsze trzeba zachować pokorę, bo wyborcy decydują i mogą tutaj różne niespodzianki robić, ale na ile jesteśmy w stanie teraz prognozować, to prognozuję 51% dla Karola Nawrockiego w drugiej turze.
Dobra, zapisujemy, sprawdzimy, wrócimy do tego. Odpowiadając na pytanie o ewentualną konkurencję z Mentzenem, nie ma takiej konkurencji, rozumiem. Nie ma takich obaw.
Konkurencja zawsze
Sławomir
jest.
Sławomir Mentzen mógł realnie zagrozić Karolowi Nawrockiemu.
Konkurujemy o głosy wyborców, no ale jak już tak dalej miałbym strzelać, to bym strzelił, że wynik w okolicach 30% Karola Nawrockiego w pierwszej turze i około 20% Sławomira Mentzena to jest taki najbardziej... Czyli około 10% przewagi. No.
Pogadaliśmy o sondażach prezydenckich, to porozmawiajmy teraz o
punktów procentowych, przepraszam,
o sondażach,
bo też się okay, przyczepi.
Tak, nie będę złośliwy. Porozmawiajmy o sondażach partyjnych, parlamentarnych, no bo tam też pewne zmiany. Można tak dwojako ten sondaż odczytywać. Z jednej strony Platforma Obywatelska zdecydowanie go wygrywa. Z drugiej strony chyba jednak jakby tak przeliczyć na mandaty, to ciężko byłoby utrzymać większość, gdyby te wybory się odbyły z takim wynikiem. Rzeczywiście, to pana cieszy?
Tej większości po prostu nie było i to już w kilku kolejnych sondażach. Ja po pierwsze w ogóle bym na sondaże patrzył jednak z przymrużeniem oka, już chociażby dlatego, że moim zdaniem wróciły czasy, w których Prawo i Sprawiedliwość jest niedoszacowane w sondażach. Zawsze było niedoszacowane. Potem wtedy, kiedy rządziliśmy, ten efekt znikł. Obecnie uważam, że znowu jest, ale nie wiemy ile. Siłą rzeczy jeszcze to jest nie do wyłapania. Zobaczymy po wyniku wyborczym. Tak, no bo i zresztą i Rafał Trzaskowski swój całkiem niezły wynik w pierwszej turze i Platforma Obywatelska, to głównie odbywa się kosztem kanibalizacji przystawek, kosztem zjadania przystawek, a Platforma przecież nie wygrała ostatnich wyborów, nie zdobyła najlepszego wyniku, no ale grała, miała skrzydła, miała właśnie o trzecią drogę, która okazała się drugą drogą i tak dalej, więc to na dłuższą metę uważam jest dla nich no groźne, no, ale mnie to cieszy, tak? Taki system, czyli Platforma utrzymuje w miarę wysokie poparcie, ale traci koalicjantów i nie ma szansy zrobienia rządu.
Pan ręce zaciera po prostu powoli.
Czy ja wiem, taki wykonałem gest tutaj szklaneczką akurat.
A, myślałem, że tak.
A nie
kabel mi zasłonił, myślałem, że pan ręce zaciera. Dobrze, zostawmy tę ogólnopolską politykę, zejdźmy tutaj na nasze grunty lokalne. Wczoraj ważna informacja, wiceminister Malepszak poinformował o tym, że być może PKM Południe będzie w 100% finansowane z budżetu państwa. Co pan na to?
No gdyby tak miało być, byłaby to bardzo dobra informacja, mówiąc krótko. Zawsze to dobrze dla regionu. Można by te środki zwolnione, środki samorządu marszałkowskiego przeznaczyć na inne również bardzo potrzebne inwestycje, a wiele takich potrzeb jest.
O, to zaraz o tych kolejowych potrzebach porozmawiamy, bo widziałem, że pan dopytywał chociażby o linię kolejową Gdynia-Słupsk, o linię kolejową Gdynia-Bydgoszcz. Czy interpelacje pan składa dotyczące modernizacji tych linii i na razie brak odpowiedzi?
No, jest jeszcze czas. To bardzo
wydłużony czas.
Tak, to tak. Bardzo długotrwałe procesy inwestycyjne, które już od wielu lat się ciągną i trzeba to powiedzieć.
Ale pan pytał, jaki jest harmonogram pracy, jakie zadania zostały wykonane, to tak mnie trochę zdziwiło, że pan tej odpowiedzi nie dostał i że potrzeba więcej czasu, żeby to ocenić.
Trudno bywa. Ja sam byłem ministrem i pisałem odpowiedzi na interpelację, więc wiem, jak
pan
to
się nie czepia,
jak
rozumiem,
to bywa. Tak. Jeżeli ona będzie w rozsądnym, no nie tam za pół roku, tylko za miesiąc powiedzmy, no to przeżyjemy. No, no bo trzeba tych procesów pilnować, one są niezwykle ważne. Właściwie trudno powiedzieć, który ważny.
No właśnie, dlaczego te dwie linie są tak istotne?
Znaczy, no chyba jednak, jakbym miał tak spojrzeć z perspektywy całego kraju, no to Bydgoszcz-Gdynia, czyli dawna magistrala węglowa, jej modernizacja, bo to jest alternatywny dojazd do portów Trójmiasta, do trójmiejskiego węzła kolejowego. Teraz, jak wiemy, ten dojazd to jest praktycznie jedną linią magistralną przez sakramentalne, można powiedzieć, Zajączkowo-Tczeskie. Tam jest terminal, którym, no jak jeszcze pracowałem w porcie, to zawsze było takie, czy już pociąg wyjechał z Zajączkowa.
Czy minął Zajączkowo, tak.
Jak już wyjechał z Zajączkowa, no to już jest duża szansa, że będzie. A jak jeszcze nie, to wszelkie prognozy tutaj trzeba z przymrużeniem oka traktować co do czasu przejazdu. No bo przeładunki w trójmiejskich portach rosną i chcemy, żeby rosły jeszcze bardziej. Rosną wykładniczo zazwyczaj w stosunku do wzrostu gospodarczego. A ta jedna linia, która jeszcze też obsługuje transport pasażerski, no to jest w ogóle problem, jaki mamy generalnie w Polsce, że mamy bardzo przeważenie na rzecz transportu kołowego. Udział w strukturze transportu kołowego jest bardzo duży. To z wielu powodów jest, no ma swoje ujemne strony, jest przede wszystkim bardzo drogie, ale też no już no nie wybudujemy kolejnych autostrad, tak? Już nie.
I tu wracamy do tak zwanego skrótu myślowego tiry na tory.
Tak jest, aczkolwiek no nie tiry, tylko ładunki z tirów przede wszystkim. Czyli potrzebujemy,
skrót myślowy,
czyli potrzebujemy kilku tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych, ale zwłaszcza właśnie redundantnych linii obsługujących węzeł Trójmiasto. No gdzieś tam w tle to muszę się pochwalić, moja osobista decyzja, żeby centralną magistralę kolejową północ w ramach CPK przedłużyć bezpośrednio do Trójmiasta, bo ona się miała wpinać w Warlubiu według pierwotnych planów, żeby docelowo, modelowo ten główny ciężar transportu pasażerskiego przeszedł na tę nową linię, a ta zarówno obecna, jak i modernizowana 201 była dostępna dla transportu towarowego, co by pozwoliło, no bo i chcemy, żeby zwiększały się przeładunki, i chcemy, żeby w strukturze przewozów zwiększały się przewozy koleją, czyli można powiedzieć dwójnasób. Mamy tu efekt mnożnikowy.
A jak te priorytety należy ułożyć, bo wszystkiego naraz się nie da osiągnąć?
Znaczy myślę, że one w tym momencie, tylko tak jak je zostawiliśmy, były dobrze ułożone. Znaczy modernizacja 201, 202 to tylko można ubolewać, że się przeciąga, tak jak prawie każda inwestycja kolejowa w Polsce realizowana przez PKP PLK, ale nie powinno to być rozgrzeszenie. Ta firma niewątpliwie potrzebuje i żeby była jasność, również za naszych rządów to nie było wykonane, delikatnie mówiąc, dynamizacji.
Chciałem właśnie powiedzieć, że przez 8 lat i
no
tak
i
dalej.
Przez poprzednie 8 lat i tak dalej.
Ale to
tak
nie
dalej.
Powinno być, tak? Usprawiedliwieniem.
Nie powinno być. W ogóle taka moja koncepcja, z którą poległem i którą nie udało się przeforsować, żeby docelowo CPK, spółka z o.o. była takim państwowym holdingiem trzymającym aktywa państwa w infrastrukturze transportowej, między innymi PKP PLK, że było spółką zależną CPK-u, tak żeby programowanie rozwoju kolei, zarówno budowy nowych linii, jak i modernizacji istniejących, miało jeden ośrodek decyzyjny. No więc ta modernizacja, no i jak najszybciej CMK Północ. Tutaj niestety sam pan minister Malepszak nie ma dla nas dobrych informacji. Wszystkie inwestycje kolejowe w ramach programu CPK poza Y-kiem, czyli połączeniem Warszawa-Łódź-Poznań-Wrocław, zostały odłożone ad calendas graecas. Nawet te prace, które zostały rozpoczęte, które się toczą, studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, chociażby na centralnej magistrali kolejowej północ, czyli połączenie z centralnej Polski do portów Trójmiasta, one jeszcze się toczą rok, dwa, te umowy, co są zawarte, są realizowane, a później w planie finansowym pojawia się do 32 roku zero, czyli nic się nie będzie działo. I to akurat bardzo źle.
I tutaj, ale to też mamy, pamiętajmy o tym kontekście, że właśnie nawet 100% finansowanie z budżetu państwa dla PKM Południe, dlatego że ocena jest taka, że to jest najbardziej, że to będą najbardziej efektywnie wydane pieniądze zainwestowane w transport kolejowy.
No i tu już wchodzimy, znaczy każde pieniądze zainwestowane w transport to jest dobra wiadomość, natomiast tu wchodzimy w ten problem, który ja mam z panem ministrem Malepszakiem, z Piotrem, z którym znamy się wiele lat, bo był członkiem zarządu CPK w czasach, kiedy ja byłem pełnomocnikiem. Otóż jest to znakomity ekspert od kolejnictwa, ma bardzo dużą wiedzę taką fachową, szczegółową, natomiast ja zawsze ukułem sobie kiedyś w głowie, a teraz jak już jest osobą publiczną, to się dzielę publicznie, to jest taki ekspert, który tak się zna na drzewach, że mu drzewa zasłaniają las i nie widzi lasu. To znaczy nie ma tego zarządzania strategicznego przez cele. Jest takie dłubanie, projekt, obliczymy, wyliczymy, założymy przewozy i czy z tego z tabelki na koniec tam wyjdzie koszt-efekt, no dobrze, wychodzi pozytywny. Otóż gdyby w ten sposób budować infrastrukturę...
Ale
na przykład...
wychodzi właśnie dla PKM Południe najbardziej pozytywny,
no
w skali kraju.
No i dobrze, budujmy i świetnie.
Czyli
nie?
Chwali pan minister.
Tak, w tym aspekcie tak. Natomiast nie chwalę w tym, że na przykład został znacząco okrojony i wygaszony program inwestycyjny CPK w kolej. Bo gdyby w tej logice budować na przykład infrastrukturę, nie wiem, kanalizację, prąd, to by się nagle okazało, że do wielu miast w Polsce nie opłaca się prądu doprowadzić, bo z tabelki wyjdzie, że tam oni za mało w rachunkach zapłacą. A infrastruktura to jest usługa publiczna i tak samo transport to jest usługa publiczna. I korzyści mnożnikowe dla społeczeństwa i dla gospodarki przekraczają ten prosty rachunek dla danej inwestycji. Więc powinniśmy bardziej, tak jak mówię, patrzeć przez cele. Takie było założenie pierwotnego programu CPK, czyli na przykład każdy Polak w promieniu 30 minut od linii kolejowej oferującej co najmniej kilka wysokiej klasy połączeń z innymi częściami kraju dziennie, tak? Uruchomienie miast średnich, takich jak chociażby nawet Kalisz, który nawet został z Y-ka wycięty, mimo że na nim leży. I tak dalej, i tak dalej. I z tego top-down schodzimy do docelowego systemu, a z tego docelowego systemu wybieramy poszczególne projekty i realizujemy. Tymczasem obecnie logika jest odwrotna. Idziemy od dołu, bierzemy projekt, który da się rozliczyć, który da się wykonać, który zaawansowany, gdzie ten, no... To tak budowaliśmy infrastrukturę do tej pory, ale pora by było to zmienić.
I tutaj musimy się zatrzymać, bo semafor w tej rozmowie pokazuje nam, że
stop.
Już koniec. Tak jest. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.